Magda Duda, dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że Państwo są zrelaksowani po tym weekendzie, bo my dzisiaj będziemy mówić w radioterapii o stresie. Ale dlatego będziemy mówić o stresie, żeby go oswoić i uczynić z niego sprzymierzeńca, bo okazuje się, że tak można zrobić. Można swoim stresem czy sobą w sytuacjach stresujących zarządzać tak, żebyśmy się po prostu lepiej czuli, żeby nam się lepiej żyło. Pojęcie stresu znamy wszyscy, chociaż pewnie nie wszyscy wiemy, co dzieje się z naszym ciałem w sytuacjach stresowych. Dlatego zapytaliśmy o to kogoś, kto zna się na tym bardzo dobrze.
Paweł Orzechowski, jestem lekarzem specjalistą chirurgii ogólnej. Stres jest pojęciem definiowanym w psychologii i w medycynie. Opisuje on zjawiska zachodzące w organizmie, które są formą obrony na stresor, czyli czynnik zaburzający równowagę, określaną też jako homeostazę organizmu. W medycynie stresem określa się wszystkie te sytuacje, które jakiś czynnik, czy to psychologiczny, fizyczny, typu uraz, typu choroba, infekcja bakteryjna, wirusowa, typu zagrożenie, doprowadza do tego, że pojawia się potrzeba podjęcia przez organizm żywy działań zmierzających do tego, żeby zachował swoją integralność, a naruszone zaburzenia w wyniku bodźca uszkadzającego zostały naprawione. Kiedy występuje bodziec szkodliwy, może to być albo trudna sytuacja psychologiczna, agresja, początek choroby, uraz ciała, oparzenie, czy też na przykład uraz skontrolowany typu operacja chirurgiczna, to wywołuje w organizmie zaburzenie wielu układów i organizm żywy musi uruchomić szereg reakcji przystosowawczych, które przywrócą go do optimum, pozwalającego na zachowanie prawidłowych funkcji życiowych. Typowym modelem takiej reakcji stresowej jest sytuacja zagrożenia u człowieka, zagrożenia w wyniku na przykład jakiejś agresji zewnętrznej. Wtedy uwalniają się duże ilości adrenaliny, jest pobudzony układ współczulny, nerwowy. Człowiek ma szerokie źrenice, staje się blady, serce przyspiesza, ciśnienie rośnie. Te wszystkie zjawiska mają uwolnić, spotęgować szybkość reakcji działania, dać zapasy energetyczne do przeprowadzania tych działań. Następnie bardzo szybko bodźce te poprzez podwzgórze i przysadkę mózgową powodują wydzielanie hormonów steroidowych w korze nadnerczy i wszystkie te reakcje mają uruchomić określone działania ratunkowe dla organizmu, uwolnić zasoby energetyczne, które mają wystarczyć do podjęcia tych wzmożonych działań. Przyspiesza się oddech, wzmaga się przepływ krwi, uwalniane są zapasy glukozy, pobudza się układ immunologiczny. Jeśli bodziec uszkadzający jest krótkotrwały, a siły organizmu wystarczające, żeby przywrócić równowagę w organizmie, spowodować wyzdrowienie, spowodować gojenie rany, zatrzymanie krwawienia, ustanie bólu czy innych reakcji też psychologicznych, neurologicznych, to wtedy ten stres kończy się przywróceniem właściwych relacji biochemicznych w organizmie, przywraca się homeostaza, a samo zdarzenie wpływa na organizm jak jakiś trening bojowy, że podnosi się poziom obrony organizmu w sytuacji pojawienia się podobnego stresora, podobnego czynnika. Na pewno sprawnie ta reakcja przebiegnie. Przebieg tej reakcji stresowej z takim pozytywnym końcem jest zależny od wyjściowego stanu organizmu, który zależny jest od wieku, poziomu odżywienia i nie zaistnienia wcześniej jakichś poprzednio reakcji stresowych, które nadwątliły siły organizmu. Jeśli stres przebiega długotrwale, czy potęguje się, czy w kolejnych krótkich odstępach czasu występują kolejne takie bodźce, które zaburzają funkcję organizmu. Mogą być kolejne urazy, kolejne operacje, kolejne choroby, jedna po drugiej. Wtedy siły energetyczne, siły przystosowawcze organizmu wyczerpują się i nie następuje powrót do stanu pierwotnego równowagi, a następuje jakieś trwałe zaburzenie w organizmie, które albo kończy się złym finałem, na przykład ustaniem funkcji życiowych, albo wystąpieniem jakichś trwałych zmian chorobowych, które wymagają odpowiednich działań medycznych, leczniczych, żeby przywrócić lub w ogóle wspomóc organizm do prawidłowego funkcjonowania, do powrotu do stanu zdrowia.
Można się naprawdę zestresować, kiedy słyszymy o tym, jak nasze ciało reaguje na stresowe sytuacje. No i też Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem, że kiedy jesteśmy narażeni na taki bardzo długotrwały stres, no to cierpi nie tylko ciało, ale i psychika, bo przecież to wszystko jest ze sobą połączone. No ale jest dobra wiadomość, stresem, jak w prawie wszystkim innym w życiu, można zarządzać. A w studiu Joanna Delbar, coach rozwoju osobistego. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Pani zajmuje się między innymi zarządzaniem stresem. Można powiedzieć, że jest pani specjalistką od stresu. Cały czas mam wrażenie, że te informacje o tym, że my jako populacja, teraz jako ludzie jesteśmy bardzo zestresowani i tak urasta do takiej naprawdę wielkiej rangi, tak jakby żadne pokolenia wcześniej nie odczuwały stresu. Naprawdę ten stres jest takim teraz zagrożeniem? Czy to jest tak, że firmy farmaceutyczne korzystają na tym, że mówią nam, że dużo stresu przeżywamy?
No, powiedziałabym, że i jedno, i drugie. Ponieważ rzeczywiście żyjemy w czasach wielkiego pośpiechu, bardzo szybkiego rozwoju technologii i to rzeczywiście wzmaga pewne sytuacje stresujące, natomiast przemysł farmaceutyczny oczywiście odpowiada natychmiast na to, co staje się może trochę modne, a modne staje się zarządzanie stresem, czyli umiejętność obserwowania stresu i, tak jak pani powiedziała, zaprzyjaźnienia się z nim. Więc rzeczywiście koncerny nie pozostawiają tego tematu na boku, odpowiadają zresztą tak jak na wszystko, jak na zakwaszenie, jak na alergie na laktozę i tak dalej, automatycznie pojawiają się na rynku różne rzeczy, które mają nam w tym pomóc. Natomiast ja jestem zwolenniczką tego, żeby przede wszystkim uświadomić sobie, co się ze mną dzieje, bo naprawdę wszystko dziś nazywamy stresem.
No właśnie.
A każdy z nas jest zupełnie inny i nie u każdego sytuacja stresująca, po pierwsze, będzie w identyczny sposób się ukazywała i też nie w identyczny sposób będziemy starali się na nią reagować i sobie jakoś pomóc.
No bo przecież mamy różne charaktery.
Oczywiście.
I niektórzy to nawet lubią, kiedy czują ten stres, no bo wtedy od razu jest adrenalina.
Tak, dla niektórych rzeczywiście taka sytuacja jest bardzo motywująca, pobudzająca, chociaż ona oczywiście dalej jest stresem i w ciele będzie wywoływała identyczne reakcje jak u tych osób, których ten stres będzie po prostu przygnębiał. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że dzisiejsze badania pokazują, że stres jest bardzo różny w zależności od tego, gdzie się urodziliśmy, czyli od sytuacji geopolitycznej na przykład oraz od na przykład religii wyznawanej.
To jest bardzo ciekawe.
Tak. I zupełnie inne są bodźce wywołujące stres. Na przykład w Indiach nikt nie przejmuje się tym, czy utraci dom, albo że będzie głodował, ponieważ ich wychowanie jest takie, że zawsze znajdzie się ktoś, kto mnie nakarmi, albo zawsze znajdzie się ktoś w rodzinie, kto mnie przygarnie, a jeśli nie, to można żyć również na ulicy i nawet takie osoby są bardzo szanowane, one świadomie opuszczają swoje domy, swoje rodziny i taka osoba zawsze znajdzie wsparcie, gdziekolwiek znajdzie się, czy w północnych, czy w południowych Indiach. Proszę sobie to samo odnieść teraz do sytuacji u nas. Tracę dom, tracę źródło dochodu, nie mam co jeść, to jest ogromny stres i w zasadzie no, sytuacja absolutnie patowa, nie do przyjęcia.
A są jakieś szczególne tutaj rzeczy, które stresują nas Polaków?
O, oczywiście. A najciekawsze jest to, że kiedy ja robię warsztaty z zarządzania stresem i jednym z pierwszych ćwiczeń jest właśnie wymienienie to, co cię stresuje, i przychodzi 15 osób, które się zupełnie nie znają i nagle wszyscy piszą to samo. Więc nas najbardziej stresują kredyty, stresuje nas sytuacja polityczna, stresuje nas przyszłość naszych dzieci, stresują nas relacje, brak dobrej komunikacji, na przykład w miejscu pracy. Stresujemy się o wiele bardziej przyszłością. W ogóle Zachód, ta nasza jakby rejonizacja, tak zwany Zachód,
tak.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, że właśnie bardziej stresujemy się przyszłością. Nie jesteśmy w ogóle tu i teraz. W psychologii to jest tak zwany czas arabski, czyli my nie jesteśmy w tym czasie arabskim, mm-hmm. tylko jesteśmy w tym czasie przyszłym mm-hmm. i w większości myślimy o tym, co będzie za 5, za 10, za 20 lat i tym się najbardziej stresujemy. Oczywiście są też sytuacje, do których czasami sięgamy do przeszłości, ale najbardziej nas Polaków raczej stresuje to, co się stanie. To jest bardzo ciekawe, bo nie wiemy, co się stanie jutro. Ale stresujemy się tym, co się stanie za 5 lat.
Czyli stresujemy się na zapas, martwimy się na zapas.
Bardzo się martwimy.
Ale myśli pani, że to wynika jakby z tego, że u nas jest dosyć niepewna przyszłość, że my przywiązujemy naprawdę dużą wagę do takich rzeczy materialnych, do tego, żeby nam się dobrze żyło, czy też naszym dzieciom na przykład. Mhm. Czy to chodzi o to, że gdzieś zawsze z pokolenia na pokolenie jest przekazywana na przykład taka informacja, że nie ufaj ludziom, ty lepiej mm-hmm. bądź przygotowany, mm-hmm. bo nigdy nie wiesz, wiesz, życie jest ciężkie, bo przecież bardzo mm-hmm. często takie rzeczy się słyszy. Mm-hmm.
Tak, oczywiście to wszystko ma wpływ. Mówiłam jeszcze wcześniej o właśnie na przykład religii, w jakiej jesteśmy mm-hmm. wychowywani. Tutaj w naszym kraju, gdzie przewaga jest religii katolickiej, jest ogromne wpajane od dziecka poczucie winy. I teraz stresem będzie w związku z tym na przykład spojrzenie na atrakcyjną kobietę. To będzie wywoływało w ciele sytuację stresową, bo tak ktoś został w dzieciństwie zaprogramowany. To, co pani powiedziała, martwienie się na zapas i właśnie przywiązywanie ogromnej wartości do rzeczy materialnych. Czyli tak zwane przywiązanie. My się bardzo rzeczywiście tutaj przywiązujemy. To wynika oczywiście z naszych uwarunkowań i naszej historii. Jest fantastyczna książka na ten temat, Minimalizm po polsku, polecam, w której autorka Anna Mularczyk-Meyer wspaniale to tłumaczy, że właśnie w czasach komunistycznych, kiedy wszyscy mieliśmy to samo, to teraz nagle zachłysnęliśmy się tym, że możemy mieć wszystko. I ten materializm rzeczywiście jest bardzo wysoko w naszych wartościach. Nawet jeśli ktoś się do nich oficjalnie nie przyznaje, to po prostu trzeba mieć trochę na zapas.
No i to pewnie jest też trudne do takiego wyleczenia, bo nawet jeżeli mówimy sobie, okej, no to ja będę teraz kładł nacisk, co jest zresztą teraz modne, na to, żeby właśnie czuć się zrelaksowanym, no jakby na swój rozwój, mm-hmm. a nie na to, co mam, mm-hmm. to gdzieś jednak program w głowie zostaje.
Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo z tym po prostu wzrastaliśmy w takich czasach. Myślę, że już inaczej podchodzą do tego ludzie, którzy mają dziś powiedzmy 20 parę lat. To już jest pokolenie, ja ich nazywam, to jest taki obieży świat. Granice są otwarte, wszystko jest możliwe. Mogę przeżyć za 20 euro, zawsze kogoś poznam, zawsze gdzieś tam się zaczepię. To widać też po bardzo modnych portalach, typu właśnie tanie latanie, tanie wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Tak jest,
pewnie.
Dokładnie. Więc zupełnie inne podejście. Ale ci, którzy najbardziej się stresują, czyli to pokolenie 30-40-latków obecne, no to jest to właśnie wychowane na tej potrzebie ogromnej posiadania.
Ale psychologowie mówią, że stres nie jest tylko zły. czasami stres można określić jako pozytywny.
No, to jest tak. Przede wszystkim zacznę od tego, że tak jak już powiedziałam, każdy inaczej z nas reaguje. I to zależy od tak zwanego naszego poziomu reaktywności, czyli tak naprawdę tego, co ja mam w środku, na co składa się właśnie nasze wychowanie, nasza sytuacja geopolityczna, religia i tak dalej, to o czym przed chwilą mówiłyśmy. I teraz to nie jest tak, że stres jest na zewnątrz. Na zewnątrz jest bodziec. Mhm. Natomiast to, jak ja zareaguję, to jest po prostu we mnie. To, o czym pani mówi, czyli tak zwany stres pozytywny, dajmy na to, zakochałam się. To jest sytuacja z punktu widzenia medycyny i tego, co się dzieje w chemii organizmu, bardzo stresująca. Ale można by powiedzieć, że to jest ten stres pozytywny. Tylko, że co się wtedy dzieje? Jakie są koszty? A mianowicie, cała skupiam się na osobie, w której się zakochałam. Tracę kontakt z rodziną, bo ona nie jest dla mnie ważna. Ograniczam bardzo mocno kontakt z przyjaciółmi, bo oni nagle nie są dla mnie ważni. Rezygnuję z rzeczy, które były do tej pory dla mnie ważne, stanowiły moją pasję i hobby, bo ta osoba jest w tej chwili najważniejsza. I nagle, kiedy ta chemia znika z organizmu, a naukowcy twierdzą, że to się dzieje mniej więcej po 2 latach, no to okazuje się, że często zadajemy sobie pytanie, gdzie ja miałem oczy, co się stało?
No tak.
A to jest po prostu właśnie działanie pozytywnego stresu. Identycznie jest z jakimś arcyciekawym projektem w pracy. Skupiam się na tym, jestem w stanie pracować do nocy i nazywam to pozytywnym stresem, ale koszty są ciągle wynikające ze stresu, czyli niedospanie, znowu ograniczenie jakichś rzeczy, które do tej pory robiłam normalnie, bo nie poszłam do kina, bo nie spotkałam się z przyjaciółmi, bo ten projekt jest tak ciekawy, że ja pracuję i w sobotę, i w niedzielę.
Tak naprawdę, nawet jeżeli myślimy, że coś nas fascynuje i że to jest świetne, to trzeba sobie umieć powiedzieć stop.
Tak, tak. To znaczy zauważyć to, zauważyć. Być świadomym po prostu. Zresztą to jest jedna z takich rzeczy, z którymi ja pracuję właśnie z moimi klientami, czyli uświadomieniem sobie, że moje ciało reaguje jak na sytuację stresową.
Co to jest zarządzanie stresem?
No, zarządzanie jak zarządzanie, czyli poznanie siebie, poznanie zarówno moich mechanizmów, które we mnie uruchamiają stres i świadomość tego, że znalazłem się w sytuacji stresującej i jeżeli sobie to uświadomię, no to różne rzeczy, które mogę z tym zrobić. Po pierwsze, w zarządzaniu stresem, metody, którymi ja pracuję, to jest w ogóle planowanie.
Planowanie stresu?
Tak, planowanie stresu.
Naprawdę da się?
Tak, oczywiście, że tak. A w zasadzie wśród osób, z którymi ja pracuję, to widzę najczęściej, że nie ma planowania stresu. Na przykład, proszę sobie pani Magdo wyobrazić taką sytuację, że dajmy na to, zupełnie nagle została pani prezesem radia. I teraz właśnie są osoby, które marzą o tym, żeby znaleźć się na takim stanowisku, dążą bardzo do tego, zabiegają, wykonują różne prace i tak dalej, po to, żeby uzyskać awans i to jest, uważają, że to jest ich wielkim marzeniem. Ale teraz nagle, kiedy się tam znalazły, to okazuje się, że zupełnie nie zaplanowały kosztów. Czyli na przykład dużo większej odpowiedzialności, dużo większego poziomu tak zwanych wyników, które teraz muszę osiągnąć, będąc na tym stanowisku. Tego, że moja praca nie skończy się już o 17, tylko że wrócę do domu, to będzie 19, 20 albo 21, czyli że na przykład moje dzieci widzę rano i widzę następnego dnia rano, bo kiedy wracam, to już śpią. Ta sytuacja może spowodować sytuację konfliktową w rodzinie. Mało tego, to co się dzieje w pracy i te wyniki, które kazano mi zrealizować, są często niemożliwe albo to się musi odbyć bardzo dużym kosztem. Może być też taka sytuacja, że za tym stanowiskiem idą bardzo częste podróże za granicę, czyli na przykład nie mam nie w ogóle tydzień w domu i jestem w strefie czasowej, w której bardzo trudno jest mi porozmawiać z rodziną, bo kiedy ja pracuję, to oni śpią i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że moje życie się sypie.
Mhm.
Chociaż pozornie mam to, czego bardzo chciałem.
Czyli efektem jest jeszcze głębsza frustracja i wtedy sobie człowiek myśli, no przecież chciałem tego, tak a jestem niezadowolony, tak smutny, jestem chyba nienormalny.
Tak jest, dokładnie. To jest właśnie niezaplanowanie stresu. Czyli niezaplanowanie tego inaczej, co może się stać i jak ja mam być do tego przygotowany. Czy ja jestem na pewno na to przygotowany? Podałam przykład oczywiście awansu, ale to mogą być bardzo drobne inne sytuacje, jak na przykład, nie wiem, wybieram szkołę dla mojego dziecka, która znajduje się po drugiej stronie miasta. I teraz stresuję się dojazdem, stresuję się korkami, stresuję się tym, że spóźnię się do szkoły, bo kompletnie nie wziąłem pod uwagę tego, że wybrałem szkołę, która jest 30 kilometrów od mojego domu.
Czyli jeżeli planujemy sobie na przykład dzień, bo część słuchaczy pewnie używa kalendarza, czy to w internecie, czy to takiego zwykłego papierowego, to warto sobie zanotować koło wydarzeń, co może się ze mną stać takiego stresującego, to na tym to polega?
Mniej więcej tak, oczywiście. Ja nie mówię, żeby notować to codziennie, ale dała pani dobry przykład. Jeżeli ja sobie zaplanuję w ciągu dnia 4 spotkania i na przykład pierwsze o 12, drugie 13:30 i tak dalej, a nie wezmę pod uwagę przejazdu i że biorąc pod uwagę dzisiejsze remonty dróg w naszym mieście, to ten przejazd nie będzie trwał 10 minut, tylko pół godziny, to już będzie stres, bo ja się spóźnię. Więc rzeczywiście pomijamy zupełnie takie rzeczy. Jedna z ulubionych takich przysłów w zarządzaniu stresem, spodziewaj się niespodziewanego. Spodziewaj się niespodziewanego i bądź po prostu na to przygotowany, bo właśnie to nasze nieprzygotowanie bardzo często powoduje te wybuchy złości, agresji i tak dalej, czyli już po prostu reakcje na stres.
A czy takie przygotowanie, to, że ja jestem świadomy, że na przykład pewne zadanie w pracy, albo w domu, albo spotkanie z kimś może u mnie wywołać różne dziwne objawy, czyli nie wiem, pocenię się rąk, albo będę spięty, to czy to mnie chroni przed odczuwaniem tego?
Tak, absolutnie, dlatego, że właśnie jeżeli ja zauważę, że ja się spociłam, albo właśnie mam drżenie rąk, to mogę coś z tym zrobić. Na to mamy różnego rodzaju ćwiczenia. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia bardzo modnego dziś mindfulness, czyli na przykład skanowania ciała, zwrócenia uwagi na to, gdzie ten stres się umiejscowił, która to jest część ciała, rozluźnienie tej części ciała, skierowanie uwagi na oddech i tak dalej, ale żeby to zrobić, to ja muszę wiedzieć, co się ze mną dzieje. Muszę po prostu właśnie być świadoma i nazwać to, aha, to teraz jestem w stresie, dlatego że w większości wypadków my w ogóle nie jesteśmy tego świadomi i to, że na kogoś krzyknę, podniosę właśnie głos, rzucę czymś, to są tak zwane automaty. Kompletnie działanie absolutnie oderwane od świadomości.
A potem przychodzą wyrzuty sumienia i znowu stres.
Tak, oczywiście. I potem jest autoagresja. Tutaj pewnie lekarze mieliby bardzo dużo do powiedzenia, czyli oskarżanie siebie. O rany, ale się zachowałem, ale ze mnie idiota, jak mogłem i tak dalej. I to dalej utrzymuje nas w sytuacji tak zwanej właśnie autoagresji. No a o chorobach z autoagresji to dziś rzeczywiście jest dużo. A to jest właśnie to oskarżanie siebie, które następuje w wyniku takiego braku świadomości na moje zachowanie.
Jeszcze chciałam wrócić do tych sytuacji stresowych, kiedy już zeskanujemy powiedzmy swoje ciało, będziemy wiedzieli, gdzie jest ten stres, to kiedy jesteśmy na przykład na spotkaniu biznesowym, dajmy na to, ale to może być każda inna sytuacja stresująca, to trudno nam będzie się rozluźnić, podczas kiedy już ten stres odczuwamy.
No właśnie nie. Jeżeli nauka twierdzi i zresztą rzeczywiście moje doświadczenie na sobie samej pokazuje, że samo uświadomienie sobie tego już powoduje odpuszczenie. Już powoduje odpuszczenie. A jeśli zastosuję jeszcze bardzo szybko prostą technikę, która może być na każdym spotkaniu biznesowym, czyli skierowania uwagi na swój oddech, to po prostu to jest naprawdę paręnaście sekund, kiedy serce przestanie walić, kiedy przestanę się pocić, Rzeczywiście badania wskazują na to, że samo uświadomienie i nazwanie tej sytuacji, jestem w sytuacji stresującej, powoduje w przedziwny sposób odpuszczenie.
Często też zdarza się, że jeżeli ktoś ma już tę świadomość, że kiedy zmienia mu się nastrój na przykład na gorszy, no to jakby musi być przyczyna, to mhm. nigdy nie jest tak sobie. Mhm. I właśnie zastanawia się, co się dzisiaj stało takiego, ale nic w sumie nie przychodzi do głowy. To mhm. czy wtedy z tym stresem coś można zrobić?
To jest tak, że tak naprawdę, czy rzeczywiście się nie wydarzyło, czy ja nie zauważyłem, że się wydarzyło. Mhm. To jest też tak. Bo my bardzo często myślimy, że to musiało mieć miejsce na przykład tego dnia. Czasem ciało zareaguje po kilku dniach na coś, co niewłaściwego zjadłam, na jakąś sytuację stresującą, która miała 2-3 dni temu miejsce. To wcale nie musi być związane z czymś, co stało się dosłownie parę godzin wcześniej. Na przykład ból głowy jest takim symptomem. Mhm. Kiedy kogoś bardzo często boli głowa, to ja właśnie zadaję pytanie, co jadłaś w ciągu tygodnia? Co jest też bardzo ciekawe, że trudno sobie przypomnieć. To też jest taki właśnie brak uważności i traktowania tego jedzenia, które jest w ogóle podstawowym dawcą naszej energii, po prostu poważnie. Ale właśnie odpowiadając konkretnie, stres może, znaczy już reakcja ciała może być wywołana czymś, co stało się kilka dni wcześniej.
Wspomniała Pani o jedzeniu. Jedzenie ma wpływ na stres?
Ogromne.
Jak to?
Ogromne. Może zacznę od tego, jak niejedzenie ma wpływ na stres.
Okej.
Otóż znowu odwołam się do badań. Diety i wchodzenie nagle w dietę i po prostu nagła zmiana mojego żywienia, odstawianie pewnych produktów, zmiany godzin i tak dalej, potrafią się skończyć depresją w bardzo szybkim czasie, ponieważ zmienia się całkowicie chemia organizmu, a depresja i wszelkie inne choroby z tym związane polegają na po prostu absolutnej zmianie chemii, a my jesteśmy w dużej części zbudowani ze związków chemicznych w naszym organizmie. Więc przestrzegam przed takimi drastycznymi dietami. Niedawno mieliśmy nowy rok i wiele postanowień noworocznych. Tak. I pewnie wiele osób wzięło się drastycznie za swoje ciało, ale odstawienie nagłe pewnych produktów, a przede wszystkim zmiany naszych nawyków żywieniowych możemy przypłacić naprawdę chorobami i bardzo dużym stresem, ponieważ popadamy w apatię, we frustrację. Frustracja może brać się z tego, że no od miesiąca tak restrykcyjnie do tego podchodzę, a dosłownie pół kilo schudłam, więc już jest kolejny powód do zestresowania się. Także tutaj, w takich wypadkach, polecam z kolei inną metodę pracy ze stresem, opartą na filozofii, japońskiej filozofii Kaizen, czyli metodę małych kroków. Jedną z takich ćwiczeń najczęściej stosowanych w tej metodzie jest na przykład to, że jeżeli piłam do tej pory herbatę, którą słodziłam 6 łyżeczkami cukru,
to
ale mogą być 3, ale mogą być 3 łyżeczki, to w pierwszym miesiącu odstawiam pół łyżeczki. To nie jest tak, że odstawiam natychmiast te 6 i zaczynam następnego dnia pić gorzką herbatę. Nie, odstawiam pół łyżeczki. Więc jeżeli moja dotychczasowa dieta składała, czy dieta w sensie w ogóle tego, co jem.
Żywienia.
Żywienie składało się z tego, że rano jem obfity posiłek składający się z 2 gigantycznych pszennych bułek i za 2 godziny jem takie samo drugie śniadanie i potem na obiad pół kilo mięsa z ziemniakami, to nie mogę tego nagle odstawić. Mogę przejść na 1,5 bułki na przykład. Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie właśnie, wszystkie diety oparte są na bardzo restrykcyjnych zasadach. Od jutra. Koniec. Od jutra robisz to i to.
Tak sobie czasem mówimy mm-hmm. właśnie, że no nie, od jutra to mm-hmm. jeszcze dzisiaj zjem, ale jutro to tak, już koniec.
Tak. Albo inna metoda, czyli oczywiście nagły ruch. I teraz proszę sobie wyobrazić, jeśli 20 lat nic się nie robi i nagle ktoś postanawia koniec i idzie biegać, no to jego ciało zareaguje bólem mięśni, zakwasami i tak dalej, co absolutnie zniechęci nas do tego, żeby następnego dnia zrobić identyczny trening. Więc znowu, po 20 latach siedzenia na kanapie, to ja mogę zacząć od spacerów. intensywnych spacerów przez na przykład miesiąc, dwa, a potem mogę pomyśleć o bardzo delikatnym sporcie, jakimś pilatesie, jodze, tai chi, a potem ewentualnie iść dalej.
No bo przecież teraz jest bardzo duży boom na to, żeby się ruszać. Mamy celebrytki, trenerki personalne i jest duże nastawienie na to, żeby człowiek wyglądał ładnie, był wysportowany. No i pewnie w związku z tym też, jeżeli ktoś zaczyna, to czuje ogromną presję.
Oczywiście, oczywiście. Tylko znowu wracam do kontaktu ze swoim ciałem. Bo tak jak powiedziałam, nagła zmiana absolutnie nas zniechęci, a ciało może się wręcz pochorować. Więc wszystko jest, dzieje się po prostu w oparciu o... Ja to nazywam w ogóle tak zwaną dietą osobistą. I zawsze mówię, że nie ma jednej diety. Absolutnie nie ma. To, co będzie dobre dla mnie, wcale nie musi być dobre dla pani, pani Magdo. Więc znowu wsłuchiwanie się w siebie. Czy mój organizm lubi to? Czy mój organizm lubi tamto? Obecnie mamy no, takie dwa trendy, czyli odstawienie mleka i odstawienie glutenu.
Tak.
No, oczywiście, jeżeli rzeczywiście działa to na mnie źle. Jeżeli po odstawieniu glutenu zaczynam mieć ładną skórę i pozbyłam się alergii, to tak. Ale jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie, bo wszystko jest nam potrzebne, oczywiście w umiarkowanych ilościach.
Mówiła pani też, że warto wsłuchać się w swoje ciało, że warto mieć z nim kontakt. Co to tak naprawdę znaczy? No bo przecież wiem, kiedy mnie coś boli i to czuję, ale czy chodzi o coś więcej?
No właśnie, to jest ciekawe, co pani powiedziała, że my mamy kontakt tylko wtedy z ciałem, kiedy ono choruje albo kiedy ono boli. Natomiast ciało tak naprawdę daje sygnały w każdej chwili, nawet teraz. Tylko, że my... szczególnie tak druga połowa XX wieku i XXI wiek, to jest odcięcie się od ciała i bardzo mocne wejście w umysł. Więc my mamy dziś przede wszystkim bardzo aktywny umysł i bardzo w związku z tym nie umiemy słuchać ciała. Odcięliśmy się od niego. Natomiast ciało, to jest bardzo ciekawe, że ono daje sygnały o wszystkim. Czy ta relacja jest dla mnie dobra? Ciało mi powie, jeśli umiem odpowiednio go słuchać. Czy to jedzenie jest dla mnie dobre? Czy ta praca jest dla mnie dobra? Czy dla mnie jest właściwy ten, a nie inny sport? To wszystko ciało nam sygnalizuje. Tylko właśnie to działanie z umysłu jest tak zwane pojęcie głodu umysłu. Co to znaczy? Nawiążę znowu do tego, o czym przed chwilą mówiłam. Właśnie. Głód umysłu, czyli dowiedziałam się, że gluten szkodzi. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz na chwilę wrócę do tych wszystkich diet. Co kilka lat wszystko się zmienia.
Tak.
Ten tłuszcz absolutnie był zły, ale trzy lata później ten tłuszcz jest świetny.
Tak.
I teraz ja kieruję się głównie głodem umysłu, bo o tym przeczytałam. Ale wcale nie wiem, czy tak rzeczywiście zareagowało moje ciało. Czyli nie reaguję w sposób świadomy i tak, jak mój organizm chciałby, tylko po prostu na siłę będę się kierować tymi nowymi badaniami. Świetnym przykładem są jajka. Jeszcze parę lat temu nie jedz tyle jajek, bo wielki cholesterol, a teraz nagle okazuje się, że jest to świetny dostawca żelaza, świetny dostawca białka, czyli bardzo ważne, żeby na przykład rano zjeść jajko, ponieważ białko daje nam ogromną energię i nagle okazuje się, że można jeść 12 i 15 jajek w tygodniu i że to nam tylko pomaga. Ale teraz identyczna sytuacja. Może mnie tak, a może pani nie.
Trzeba spróbować dowiedzieć się, jak się czujemy i wtedy dopiero robić po prostu to, co jest dla nas okej.
Tak jest. Tak jest, dokładnie. Także nie czytać, że tu omega 3, tu omega 6, tu tłuszcze takie, tu takie. I po prostu kierować się tym, co podają nam kolorowe gazety. Ja muszę przyznać, że ja dziś nie czytam w ogóle prasy kobiecej, ponieważ po 30 to ja już jestem, już koniec. Sypię się. Wszystko mi się starzeje. Już powinnaś zrobić to, to, to i to, a najlepiej to się w zasadzie położyć i czekać na tę śmierć, bo twój kolagen już nie pracuje. Bo to już nie pracuje. Halo, gdzie jest moje życie?
A ta presja, która jakby, którą możemy odczuwać czytając kolorowe magazyny, no to też jest w końcu jakiś rodzaj stresu.
Tak, niestety. Dlatego ja moim ulubionym powiedzeniem jest takie powiedzenie wielkiego hinduskiego mędrca Swamiego Vivekanandy: bądź w świecie, ale nie we wpływie świata. Czyli właśnie słuchaj siebie, słuchaj swojego ciała i po prostu tego, co tobie jest potrzebne, a nie tego, czym cię zalewają gazety i różne inne media. Cieszę się, że pani w radioterapii może mówić o tym, co jest właśnie nam naprawdę potrzebne.
No tak, o to chodzi właśnie. I jeszcze na zakończenie chciałam się zapytać, kiedy u pani przyszedł taki moment, kiedy coś się u pani w życiu zadziało, że właśnie zaczęła się pani tym interesować? No bo jakby rozumiem, że od dziecka jednak ta mądrość gdzieś się nie pojawiała.
No nie, niestety, niestety. Ale ja zaczęłam się tym zainteresować mniej więcej 10-12 lat temu, jako osoba, która po prostu zaczęła doświadczać bardzo dużego stresu. Przez 16 lat pracowałam w średniej wielkości firmie i nie umiałam sobie z tym poradzić. Więc zaczęłam od tego, żeby przede wszystkim pomóc sobie. I trafiłam na kilka bardzo różnych metod. W moim przypadku zaczęło się od jogi, ale oczywiście poszło dalej. Kilka lat temu stwierdziłam, że jeżeli to wszystko pomogło mnie osobiście i że jeżeli ja dziś naprawdę potrafię sobie poradzić w bardzo różnych sytuacjach, bo one są, stres będzie zawsze. Więc jeżeli okazało się, że ja mogę być takim człowiekiem, który potrafi realnie spojrzeć na te bodźce i sobie z nimi poradzić, to pomyślałam, że warto byłoby tę wiedzę po prostu przekazać i zacząć pomagać innym.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Okazuje się, że rozmowa o stresie może być bardzo relaksująca.
Bardzo się cieszę. Dziękuję serdecznie.
Naszym gościem była Joanna Delbar, coach rozwoju osobistego. Bardzo pani dziękuję. Dobranoc państwu.
Dobranoc.